schermo.
Bardzo proszę, panie prezydencie. Przekażę prowadzenie za chwilę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, myślę, że państwo zrozumieją, że dzisiaj najprawdopodobniej większość odpowiedzi nie zostanie udzielona. Będę prosił państwa o przyjęcie ich na piśmie. Siłą rzeczy zgłaszanie interpelacji i zapytań skończyło się niecałą godzinę temu. W związku z tym, jak sądzę, nie na wszystkie pytania zostały przygotowane odpowiedzi. Ja mówię jak sądzę, bo nawet nie byłem w stanie w tej chwili skonsultować tego z dyrektorami, na które zostaną udzielone, a na które nie, więc też będziecie musieli państwo wybaczyć, że będzie to dosyć indywidualne. Chciałbym może na początek udzielić jednej odpowiedzi na pytanie, które było przez państwa w kilku momentach zadawane, także było przedmiotem jednego z oświadczeń, a mianowicie dotyczące sytuacji na ulicy Kanałowej. Proszę państwa, zwróćcie państwo uwagę, że tak naprawdę cała pomoc została udzielona mieszkańcom. Za chwilę poproszę pracowników, żeby przedstawili konkretnie, jaki zakres pomocy mieszkańcom przysługuje, jaki został im udzielony, jaki zakres opieki w tej chwili jest nad nimi roztaczany. Chciałbym również podziękować części z państwa radnych, którzy interesowali się tą sprawą w trakcie, kiedy rzecz była najbardziej gorąca i najbardziej dramatyczna dla mieszkańców, szczególnie panu radnemu Wośkowiakowi, i za jego ciepłe słowa kierowane do MOPR-u, który jest podstawową służbą, która udziela tego typu pomocy. Dlatego chciałbym zwrócić państwa uwagę, że to MOPR jest w naszych strukturach uprawniony do tego, aby bezpośrednio kontaktować się z mieszkańcami. Pracownicy MOPR-u byli podczas tego wydarzenia, już w tym dniu nawiązali kontakt i byli cały czas obecni. Natomiast jeśli chodzi o moje osobiste spotkanie z mieszkańcami, mieszkańcy nie poinformowali mnie o tym, że zechcą do mnie przyjść i rozmawiać w tej sprawie, a mieli czas poinformować media o tym, że się do mnie wybierają. Rzeczywiście przyszli i niezwłocznie, jak to było tylko możliwe, został poproszony stosowny pracownik odpowiedzialny za te sprawy, aby udzielił im wszystkich możliwych informacji. Ten pracownik pojawił się niezwłocznie, jak to tylko było możliwe, mimo że został oderwany od innych obowiązków. Gdyby mieszkańcy uprzedzili wcześniej, że się wybierają, oczywiście ten pracownik na nich by już czekał i byłoby możliwe z nimi rozmawianie. I jak powiedziałem, proszę państwa, cała pomoc została im udzielona. Ja bym poprosił panią dyrektor Konieczną w tej chwili, aby dokładnie państwu powiedziała, jaki zakres pomocy i w zakresie mieszkaniowym, i jeśli chodzi o Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, został im udzielony. Ale w moim przekonaniu, to chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, cała praca urzędu w tym zakresie przebiegała prawidłowo. Mieszkańcy mieli kontakt ze stosownymi naszymi służbami. Te służby udzielały na bieżąco wszelkiej informacji i wszelkiej pomocy. Oczywiście czasami bywa tak, że mieszkańcy oczekują tej pomocy jeszcze szerszej. Tak, oczywiście bywa. Myślę, że o tym pani dyrektor powie. Ale nie zawsze taka szersza pomoc jest możliwa. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, bardzo proszę.
Spotkałam się z mieszkańcami budynku przy ulicy Kanałowej. Te osoby zostały powiadomione już w sobotę, że w poniedziałek od rana mogą kontaktować się ze mną i również z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i że uzyskają pełną informację o tym, jakie mają prawa, a jakie obowiązki w stosunku do nich ma właściciel tego budynku. Chciałam bowiem zaznaczyć, że jest to budynek prywatny, stanowi współwłasność dwóch osób fizycznych. W budynku tym mieszkają przede wszystkim osoby, które mają umowy cywilnoprawne zawarte w latach 2006-2003 z właścicielkami tego budynku. Te osoby zostały poinformowane, że w tej sytuacji, jeżeli by był nawet nakaz rozbiórki budynku, to one mogą się starać o mieszkanie wyłącznie na ogólnie obowiązujących zasadach, to jest poprzez listę realizacyjną. Okazało się 15, czyli w środę, iż powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał decyzję nakazującą właścicielce budynku remont tego obiektu i w tej sytuacji zgodnie z zapisami ustawy o ochronie praw lokatorów obowiązek dostarczenia lokali zamiennych ciąży na właścicielu budynku. Myśmy zaraz następnego dnia zorganizowali spotkanie w Wydziale Gospodarki Komunalnej, w trakcie którego poinformowaliśmy o tym właściciela budynku. Niemniej zobowiązaliśmy się również do tego, że będziemy dopłacać do czynszu, jaki te osoby będą musiały płacić wyższy. Również będziemy płacić kaucję, jeżeli okaże się, że wynajem mieszkania musi być poprzedzony kaucją.
Jeszcze bym prosił pana dyrektora Kałkę ewentualnie o uzupełnienie tej informacji.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałem podziękować przede wszystkim dwóm państwu radnym, którzy się zaangażowali w sprawę tego pożaru i wszystkiego, co nastąpiło po tym. Nie będę wymieniał z nazwiska, bo to miałoby taki aspekt bardziej może polityczny.
Proszę wymienić, bo jedno ja już wymieniłem, to w tym momencie uważam, że drugie też powinno.
To jest pan Wojciech Woźkowiak i pani Nowicka. To dwoje radnych, którzy się naprawdę zaangażowali, bardzo nam pomogli i wspomogli. Dziękuję, że nie byliśmy sami w tej sytuacji. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, 300 zł, o którym się mówi i wspomina jako pewnym jakimś takim wrzuceniu byle czego dla pogorzelców, jest niczym innym jak doraźnym zabezpieczeniem w tym momencie, kiedy się pali, w tym momencie, kiedy jest klęska i pożar, aby ludzie mieli po prostu na bieliznę, aby mieli na pastę do zębów, aby mieli na szczoteczkę do zębów, czyli to najpotrzebniejsze rzeczy. I oczywiście 300 zł nie wyczerpuje, bo byłaby to kpina oczywiście, gdybyśmy uznali, że 300 zł jest sprawa załatwiona i mamy czyste sumienie i ręce. Nie mamy ani czystego sumienia do czasu, kiedy ci ludzie będą mieli poczucie bezpieczeństwa. A myślę, że już na tyle mają, bo po pierwsze są w stałym kontakcie z nami, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, na Grunwaldzie, na Matejki z panią kierownik Popońską Kowalską, która tutaj jest. I może będę też nie na miejscu, ale chciałem podziękować tej pani, bo to, co zrobiła razem ze swoimi pracownikami, była już w czasie pożaru, przyjechała, a patrząc przez statut i kwity, nie musiała tam być, bo nie należało to do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w tym momencie, ale byliśmy i dobrze, że byliśmy, bo udało się natychmiast na miejscu tam tych ludzi spisać, pomóc rozlokować i zebrać najpotrzebniejsze informacje. Powstał taki komitet kryzysowy na szybko. Tutaj bardzo pani dyrektor Konieczna, pani dyrektor Przewoźna pomogła i przede wszystkim na nich to się opiera, jeżeli chodzi o mieszkania. Ale taki punkt kryzysowy jest na Matejki, gdzie każdy z pogorzelców wie, że może tam przyjść. Jeżeli ma jakiekolwiek potrzeby, to te potrzeby tam może zgłosić. Każdy pogorzelec będzie indywidualnie traktowany zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zgłosiło się bardzo wielu sponsorów. Nie wiem, czy wolno mi tu wymieniać tych sponsorów, ale na przykład dawna Lechia, nie wiem, jak się nazywa w tej chwili Lechia, dała 40 tysięcy, proszę Państwa, na tych pogorzelców. 40 tysięcy złotych na tych pogorzelców. Są tacy, którzy przynieśli meble, pralki, lodówki i tak dalej. Każdemu według potrzeb, chciałem powiedzieć, ale nie do końca tak to by się udało, ale to będzie dystrybuowane wedle indywidualnych nazwisk, adresów i faktycznych potrzeb. A to, co najważniejsze, nie dosłyszałem, bo szedłem przed chwileczką, co pani dyrektor Konieczna mówiła, że będziemy dopłacać i to duże pieniądze, bo około, nie wiem, 500-600 zł miesięcznie dla każdej rodziny, która wynajmie mieszkanie, nie będzie płaciła czynszu oczywiście za kanałową, ale to, co płaciła na kanałowej, będzie płaciła w nowym, wynajętym przez siebie mieszkaniu, a różnicę pokrywać będzie miasto, tak? Przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Do 31 października to czynić będziemy, do czasu, kiedy remont będzie, mam nadzieję, już ukończony. To jest, myślę, bardzo istotna pomoc. Ci ludzie też nie są zupełnie pozbawieni czegokolwiek. Wiele rzeczy udało się uratować, proszę Państwa, więc Nie chciałbym, abyśmy dawali się ponieść jakimś emocjom, że wszystko się spaliło, dobytek. Oczywiście, że tak, bo to jest dramat i tragedia, ale przecież wiele rzeczy się udało uratować i ci ludzie mają te rzeczy, a jeśli nie mają, to zgłaszają do ośrodka pomocy i my im też dajemy wedle ustawy o pomocy społecznej, wedle zdrowego rozsądku i wedle tego, co ludzie, obywatele, mieszkańcy miasta dali i złożyli w kręgu na Łazarzu i ciągle te dary są, coraz to nowe te dary przychodzą i tutaj olbrzymia ofiarność mieszkańców miasta Poznania. I z całą odpowiedzialnością mówię, którykolwiek Pogorzelec ma jakikolwiek problem, może się zgłosić na Matejki 50 do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, gdzie odbywać ten cały sztab. Nawet jak coś kompetencyjnie do nas nie należy, to naprawdę my sobie z tym poradzimy, umiemy ze sobą rozmawiać tutaj w mieście i będziemy tak te działania koordynować, aby jak najskuteczniej tym ludziom pomóc. To tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jak Państwo widzicie, ten zakres pomocy, tak jak powiedziałem, został prawidłowo udzielony. I oczywiście, jeśli jest nadal taka pomoc potrzebna, w wielu przypadkach jest, to nadal pozostajemy do dyspozycji mieszkańców w tej sprawie.
Przepraszam, Panie Prezydencie, dodatkowe zapytanie zgłosił Pan Radny Szynkowski. Oddam w tej chwili głos.
Dobrze, bardzo proszę.
Dziękuję, Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie, no cieszy nas oczywiście to wyjaśnienie Pani Dyrektor i Pana Dyrektora i jest przekonujące, no te wszystkie środki, które zostały przedsięwzięte, oczywiście wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Ja szczerze powiedziawszy nie wątpiłem, że takie środki zostały podjęte. Natomiast moje zapytanie dotyczyło nieco czego innego i myślę, że jest być może dla nas wszystkich pewną nauczką na przyszłość. Takiego po prostu ludzkiego czasami zachowania się w momencie, kiedy mieszkańcy będący poszkodowani dużą tragedią przychodzą pod urząd i może ta pomoc jest zapewniona, może rzeczywiście oni mogą na pomoc konkretnych urzędników liczyć, ale oni liczą na 5 minut rozmowy z włodarzem miasta, takiej, gdzie oni się poczują bezpiecznie, gdzie poczują, że ta pomoc zostanie im chociażby tak zadeklarowana przez osobę, która jest dla nich wiarygodna. Wiadomo, że prezydent miasta taką osobą jest. Jeżeli prezydenta miasta nie ma w takim dniu, na przykład na terenie urzędu.
Przepraszam, skończył się czas. Panie Radny, skończył się czas, musimy się trzymać dyscypliny. Panie Prezydencie, bardzo proszę.
Ja powtórzę pytania jeszcze raz, bo może Pan Radny niedokładnie usłyszał to, co powiedziałem. Takiego problemu nie było. Gdyby mieszkańcy zechcieli się ze mną umówić, zasygnalizować jakiś czas, w którym chcą przybyć, to jest wtedy możliwość przestawienia swojego kalendarza i dostosowania do takiego spotkania. Jak powiedziałem, mieszkańcy poinformowali o tym dziennikarzy, przybyli na to spotkanie razem z dziennikarzami, a więc tak naprawdę to spotkanie miało mieć charakter bardziej medialny, nie wyjaśniający. Natomiast ja przyjmuję zasadę, że do takiego spotkania muszę być chociaż minimalnie przygotowany, bo nie mogę przecież powiedzieć mieszkańcom, że otóż pomogę im na pewno, tylko jeszcze nie wiem w jaki sposób, ponieważ muszę się spytać swoich pracowników. Na takie spotkanie z mieszkańcami musi być w tym momencie obecny ktoś, kto dokładnie wie, jakiej pomocy już im udzielono, jakiej pomocy można im udzielić. A tak zorganizowanie takiego nawet bardzo krótkiego spotkania wymaga minimum czasu. Pani dyrektor, jak powiedziałem, przybyła niezwłocznie, oderwana od innych zajęć na to spotkanie. Taka możliwość istniała. Natomiast nie ma możliwości przesuwania całego dnia. Gdyby chociaż rano ci Państwo zgłosili, chociaż telefonicznie taką informację, zupełnie inaczej by to mogło wyglądać. Jest mi w tej chwili nawet trudno odpowiedzieć, na ile można byłoby zmienić plan. I na to zwracam uwagę, że to jest jak najbardziej słuszna uwaga, ale wymaga jakby poważnego traktowania swoich wzajemnych obowiązków przez obie strony.
Bardzo dziękuję. Ja rozumiem, że można w tej chwili odpowiadać już na pozostałe zapytania, tak? Bardzo
tak jest. Ja spróbuję jeszcze odpowiedzieć na kilka pytań, które jakby były bardziej bezpośrednio do mnie opiniowane. Mogę odpowiedzieć na pytanie Pani Radnej Pałuszek. W tej chwili Związek Miast Polskich nie opiniował nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Także nie opiniowała jeszcze Komisja Wspólna. Myślę, że będzie ona w opiniowaniu ten projekt ustawy w najbliższym czasie. Chyba na stosowny zespół Komisji Wspólnej został on już przekazany. Generalnie jest tam, z tego co jest mi wiadomo, dosyć sporo uwag i ona jest dosyć kontrowersyjna w kilku punktach, no ale oczywiście to jest jakby oddzielny problem. Jeśli chodzi o podwyżki dla urzędników, proszę Państwa, te środki są dostępne już w tej chwili w budżecie. Myślę, że te regulacje będą przewidywane od 1 lipca. Jeśli chodzi o Urząd Miasta, w całości te środki będą przeznaczone na motywacyjne systemy wynagradzania. Czyli nie będą do stałych systemów, tylko na element motywacyjny.
Przepraszam Panie Prezydencie, Pan bardzo szybko przyszedł do innej kwestii. Tu jeszcze Pani Radna zgłosiła pytanie dodatkowe. Bardzo przepraszam, oddam w tej chwili głos Pani Radnej Magdalenie Pałszek.
Bardzo proszę.
Panie Prezydencie, może nie dosłyszałam, czy dobrze się rozumiemy. Pan Prezydent mówił o projekcie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czy o projekcie nowelizacji, bo ja miałam na myśli projekt nowelizacji, natomiast oczywiście nowy projekt ustawy, wiem też, że jest w opracowywaniu i nie jest jeszcze dostępny publicznie, w związku z czym rozumiem, żeby nie było takiej opinii, natomiast projekt nowelizacji jest już dość zaawansowany i chodziło mi o projekt nowelizacji. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Także mówiłem o projekcie nowelizacji. Jeśli się źle wyraziłem, to przepraszam. Jeśli chodzi o zespoły tematyczne w sprawie euro, zespoły te zostały już powołane. W tej chwili jest zarówno zespoły miejskie działają zespoły na szczeblu wojewódzkim, działają zespoły, w których urzędnicy miejscy się znajdują również na szczeblu ministerialnym, więc jest tego dosyć dużo. Wszystkie informacje, jeśli Państwo chcecie, oczywiście możemy przekazać na Komisji Sportu, czyli pełen zestaw informacji, bo jak powiedziałem, jest tego dosyć dużo w kilku elementach występujących. Proszę Państwa, jeśli można, ja bym poprosił w tej chwili może przedstawiciela ZKZL-u udzielenie informacji, jeśli jest na sali, bo było kilka pytań w tej dziedzinie. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Rzeczywiście kilka pytań i one w zasadzie wszystkie tematycznie dotyczyły wykupu mieszkań. W związku z tym, że pytania trwały długo i ja też byłem w krótkiej pauzie zajęty rozmową z innym radnym, stąd mam potrzebę prosić o przygotowanie odpowiedzi na piśmie na wszystkie te 4 pytania, które dotyczyły wykupu mieszkań. Dziękuję.
Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. Panie Prezydencie, kolejne pytanie. Pan Dyrektor zadeklarował odpowiedź na piśmie.
Panie Prezydencie, nie jestem w stanie w tym momencie kompetentnie udzielić odpowiedzi na żadne z tych pytań. Okay. One wszystkie dotyczyły wykupu mieszkań i wymaga sprawdzenia dokumentacji i udzielenia kompetentnej odpowiedzi.
Rozumiem, że osoba, skoro zadała to zapytanie, przyjęła te informacje do wiadomości, tak?
Tak jest, rozumiem,
dobrze.
Że...
Kolejne pytanie.
Jak powiedziałem, to może być tak... Rozumiem, że tak naprawdę, bo już rozmawiałem z dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich, że podobnie wszystkie sprawy związane z komunikacją zostałyby udzielone Państwu na piśmie. Ja jeszcze chciałbym, bo było także pytanie dotyczące kanałów lotów związanych z F-16 w kontekście korzystania przez lotnictwo medyczne. Proszę Państwa, nie ma takiego problemu w ogóle, to znaczy nie istnieje w przestrzeni powietrznej tego typu problem w momencie, kiedy startuje samolot związany z pomocą medyczną, kontrolerzy lotów są zobowiązani poprowadzić oba systemy, i system wojskowy, i system lotnictwa cywilnego. W związku z tym tutaj nie istnieje coś takiego jak wyznaczone, nieskoordynowane ze sobą kanały przelotów, jeśli chodzi o ratownictwo, ten samolot medyczny. Natomiast oddzielnym problemem jest to, że my w tej chwili zabiegamy o realizację lądowiska na terenie szpitala przy ulicy Kurlandzkiej. To jest jakby oddzielny i to jest dla nas także związany z Euro, jeden z ważniejszych projektów związanych z ratownictwem medycznym.
Panie Prezydencie, dodatkowe zapytanie zgłosił Pan Radny Sławomir Smul, któremu oddaję w tej chwili głos. Bardzo proszę Panie Radny. Proszę wdusić, tak jest, o.
Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, ja nie jestem o tym przekonany z tego względu, że ten kanał powietrzny F-16, on przecina część północną i południową i w związku z tym przy transporcie lotniczym śmigłowców, lotniczego pogotowia ratunkowego, taki problem może istnieć. On w tej chwili jeszcze nie istnieje z tego względu, że tych samolotów jest jeszcze mało. Taki problem może istnieć i chodziło mi tylko i wyłącznie o zwrócenie uwagi panu prezydentowi na ewentualne zapoznanie się z tym problemem i przeciwdziałanie, bo rzeczywiście jeśli chodzi o lądowisko przy szpitalu na Kurlandzkiej wydaje się być potrzebą chwili, jak również kwestia rozwiązania wymaga kwestia lądowiska szpitala przy ulicy Lutyckiej. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Panie prezydencie, kolejne
pytanie. Tak, ja tylko chciałbym powiedzieć, że w tej chwili jakby problemy przy obu tych lądowiskach nie są związane z ruchem lotniczym. Problemy lokalizacyjne w przypadku przy ulicy Kurlandzkiej problem jest finansowy, trzeba zdobyć finansowanie, natomiast przy ulicy Lutyckiej jest problem własnościowy terenu i to są w tej chwili dwa główne problemy, które trzeba pokonać, aby te zadania móc realizować. Proszę Państwa, było pytanie radnego Grzesia dotyczące zatrudnienia w schronisku młodzieżowym, jeśli dobrze pamiętam, nie wiem, czy Wydział Oświaty jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Bardzo proszę.
Panie prezydencie, panie doktorze, proponuję takie rozwiązanie, że pana radnego Grzesia nie ma w tej chwili, to ja bym proponował, żeby na to pytanie... A przepraszam, jest. Przepraszam. To w takim razie bardzo proszę odpowiedź.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, taka sytuacja rzeczywiście w tym schronisku wystąpiła. Wydział Oświaty pismem nakazał szefowi schroniska zwolnić męża tej pani i to nastąpiło z dniem 30 kwietnia. Ten pan jest w tej chwili na 3-miesięcznym wypowiedzeniu. Skutkiem tego wypowiedzenia będzie zwolnienie z pracy z dniem 31 lipca bieżącego roku.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Dobrze, dziękuję panie prezydencie. Bardzo proszę, kolejne pytanie.
Przepraszam, czy ktoś jest w stanie odpowiedzieć na temat martwych łabędzi, bo obawiam się, że tutaj pytanie... Bardzo proszę, panie dyrektorze. To jest pytanie tak naprawdę do inspektora sanitarnego, ale może udało się udzielić już jakiejś informacji, uzyskać jakąś informację.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, 10 czerwca o godzinie 16:40 zostało przyjęte zgłoszenie przez Straż Miejską o 3 padłych ptakach. Zgodnie z ustaloną procedurą został powiadomiona powiatowy inspektor sanitarny oraz Państwowa Straż Pożarna, ponieważ te łabędzie trzeba było wydobyć. Jak również zostało zgodnie z procedurą powiadomione pogotowie czystości. Pogotowie czystości zgodnie z decyzją powiatowego inspektora sanitarnego przewiozło to do schroniska na Bułgarskiej. Następnie zgodnie z procedurą zostało wezwane z Tarnowa Starego koło Czempina samochód, który specjalnie przeznaczony jest i te ptaki zostały zabrane do utylizacji. Chciałbym powiedzieć, że inspektor sanitarny podjął decyzję, że nie ma zagrożenia chorobą i w związku z powyższym taka procedura została zastosowana. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Zapytanie dodatkowe. Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Czy można wpłynąć na zmianę procedury i żeby jeżeli pada więcej niż jeden ptak, jednak było badanie, co się stało. No 3 ptaki padają, zagrożenia nie ma, ale dlatego nie ma, że nikt nie sprawdził, na co łabędzie padły i nikt się nawet tym nie zainteresował. Czy możemy interweniować w tej sprawie u powiatowego weterynarza? No.
Bardzo proszę, panie prezydencie.
Pan dyrektor Urbański wyjaśnił, że procedura przewiduje tutaj włączenie inspektora sanitarnego, który tutaj jest osobą kompetentną do podjęcia decyzji zresztą postępowania. Także ja mogę tylko w tym momencie poinformować, że prosimy sanitarnego o przedstawienie informacji panu radnemu, jakimi przesłankami on się kieruje w tej decyzji. Dla mnie istotne jest to, że kwestia utylizacji nie jest realizowana poprzez straż i służby utylizacyjne, ale w tej procedurze jest włączona inspekcja sanitarna, która podejmuje decyzję w oparciu o swoje kompetencje i wiedzę. Nie jestem w stanie teraz podać szczegółowo, jakimi stronkami się kieruje i jak dokonują oceny co dalszego postępowania. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Niestety pana radnego Grzesia muszę poinformować, że pytanie dodatkowe przysługuje tylko raz. Musimy się trzymać procedury. Bardzo przepraszam. Następne pytanie, panie prezydencie.
Dziękuję. Następne pytanie, proszę państwa, jeszcze pozwolę sobie sam odpowiedzieć, jeśli chodzi o przeniesienie, bo pytanie dotyczące także przeniesienia lotniska. Proszę Państwa, nie było takich rozważań. Nie przypominam sobie, aby kiedykolwiek rozważano przeniesienie lotniska wojskowego poza Poznań. Były na początku lat 90. propozycje współużytkowania lotniska wojskowego na Krzesinach zarówno przez lotnictwo wojskowe, jak i lotnictwo cywilne. I takie rozważania były. Z takimi pytaniami swego czasu władze miasta Poznania zwracały się do wojska, uzyskały odpowiedzi negatywne, chociaż myślę, że ten temat nie jest ostatecznie zamknięty w przyszłości. Przypomnę, że kiedyś była propozycja, aby rozwijać dwa lotniska w Poznaniu cywilne, lotnisko na Ławicy i lotnisko na Krzesinach jako dwa lotniska uzupełniające się. Przede wszystkim lotnisko na Krzesinach jako lotnisko cargo, a więc bardziej lotnisko towarowe i w ten sposób współużytkować z lotniskiem wojskowym. Także to z historii, ale myślę, że te elementy jakby przeszły, no, na dzisiaj już mają niewiele wspólnego. Ja bym prosił, pan dyrektor Cezar był pytany również o jeden z planów zagospodarowania przestrzennego, czy mógłby udzielić odpowiedzi i być może zna również odpowiedź, kiedy będzie uchwała przekazana do wojewody dotycząca jednego z drugiego, z kolejnego planu ostatnio uchwalonego.
Tego planu dotyczącego Strzeszyna, tej części B, została przekazana ta uchwała do wojewody 29 maja. Park oświecenia, prace nad planem dla parku oświecenia opóźniły się nieco z problemem uzyskania uzgodnienia z konserwatorem zabytku. W tej chwili to uzgodnienie mamy i 28 czerwca plan będzie wyłożony do publicznego wglądu. Będzie możliwość składania uwag. Również było pytanie pana radnego Mączkowskiego dotyczące możliwości zmiany zapisów w planie. Droga jest tylko jedna, wywołanie nowej uchwały i uchwalenie nowego planu dla takiego obszaru. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pani radna Poszek zadawała to pytanie. Ja mam wrażenie, że ja zadawałem sprawę Podolan. W jakiej sprawie? Przepraszam. A, przepraszam. Bardzo proszę, pani radna Poszek.
Przewodniczący, pan jest po prostu na mnie jakoś przewrażliwiony. Proszę słuchać, jakie pytania są i jakie odpowiedzi.
Proszę się nie martwić, nie mam.
Panie dyrektorze, ja znowu nie do końca chyba odpowiedź zrozumiałam. Zostało przekazane, czy zostało doręczone? Chodzi o zwrotkę.
No to udzielę informacji na piśmie, bo w tej chwili nie potrafię powiedzieć, czy przekazane 29, a doręczone 30.
Panią radną zadowala ta odpowiedź? Bardzo dziękuję. Panie prezydencie, kolejne pytanie.
Dziękuję bardzo. Kilka pytań dotyczyło sprawy porządkowych, także przetargu na sprzątanie interwencyjne na nieruchomościach niemiejskich. Ja bym bardzo prosił pana dyrektora Jończyka w tej drugiej sprawie, a panią dyrektor przewoźną w sprawach porządkowych.
Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Przetarg na utrzymanie w czystości nieruchomości miejskich został unieważniony 22 maja. Praktycznie skończyliśmy poprawianie dokumentacji przetargowej. Dziś, jutro powinniśmy przekazać materiały do Biura Zamówień Publicznych. Powtórzenie procedury, no tak jak poprzednio informowałem, może zająć któryś tydzień, zanim tą przetargową procedurę przeprowadzimy jako miasto. Jesteśmy na tym etapie.
Pytanie dodatkowe zadaje pan radny Maciej Przybylak. Bardzo proszę.
Panie prezydencie, ja chciałbym poznać pana opinię, czy pan nie czuje się zaniepokojony, że od początku roku ten przetarg miał być ogłoszony, miał być rozstrzygnięty, jeszcze rezultatu nie ma. Czy pan tu widzi jakieś niedopatrzenia po stronie urzędu? Pana zdanie chciałbym poznać w tej kwestii. I była druga część pytania, jak w związku z tym miasto radzi sobie z tymi terenami, skoro przetarg jest nierozstrzygnięty. Dziękuję.
Bardzo proszę, panie prezydencie.
Myślę, że na to drugie pytanie pan dyrektor Jączyk może odpowiedzieć, natomiast proszę państwa, przetarg został ogłoszony. To jest powód do zaniepokojenia, dlaczego nie został jeszcze rozstrzygnięty, ale analiza nie wskazywała tutaj żadnych nieprawidłowości po naszej stronie. Bardzo proszę, panie dyrektorze, czy mógłby pan udzielić odpowiedzi, jak w tej chwili sobie z tą sprawą radzimy?
W obecnej sytuacji wspiera nas Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który swoimi kanałami zleca interwencyjne sprzątanie nieruchomości miejskich, szczególnie tam, gdzie następuje największe nasilenie zaśmiecenia. Jest to na bieżąco sprzątane, uwagi z tych terenów nie są już do nas zgłaszane, ale ta główna część sprzątania no musi niestety nastąpić po rozstrzygnięciu podstawowego przetargu. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Panie Prezydencie, kolejne pytanie.
Pani Dyrektor Przewoźna, bardzo proszę.
Bardzo proszę, Pani Dyrektor.
Ja zgodnie z pytaniami Pana Markowskiego chciałabym się ustosunkować do tych zanieczyszczeń, to znaczy tych niewywożonych, segregowanych odpadów przez firmę Sita. Co prawda zadaliśmy pytanie, zadzwoniliśmy do firmy Sita. Pan nie określił dokładnie terenów, także ja sobie pozwolę Panu odpowiedzieć na piśmie, kiedy dokładnie uzyskam informacje z firmy Sita. Chciałabym powiedzieć, że ja dziękuję za te informacje, ponieważ my firmę wzywamy na piśmie do uprzątnięcia, do przestrzegania tego, co zostało zapisane w zezwoleniu i po kolejnym w razie niespełnienia będziemy odbierać zezwolenia na odbiór odpadów. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, Pani Dyrektor.
Proszę Państwa, było też kilka pytań dotyczących komunikacji miejskiej. Do Pana Rusaka bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi.
Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący. Panie i Panowie Radni. Króciutko. 53 i 92. Są to dwie linie przeznaczone dla różnych grup odbiorców. 53 jest nastawiona głównie na obsługę mieszkańców Pokrzywna i Krzesin, 92 to jest Franowo. Obydwie linie układu wypełniającego w momencie likwidacji linii 92 pozbawiamy mieszkańców Franowa dojazdu do Ronda Rataje. Owszem, ponieważ obydwie linie są obsługiwane po jednym autobusie, kursują z różną częstotliwością, zdarza się czasami, że te dwie linie się zjeżdżają. Średnie napełnienie według pomiarów bitu jest 25 osób na kurs w przypadku autobusu 92 i tam głównie kierujemy autobusy 9-metrowe. Natomiast jeżeli chodzi o 53, to jest 45 pasażerów. Chcę przypomnieć, że dokładna przebudowa układu komunikacji autobusowej na Ratajach nastąpi wraz z wydłużeniem linii tramwajowej do centrum M1. Kolejne pytanie dotyczy reklam na szybach autobusowych. Chcę przypomnieć, że generalną zasadą jest to, że każdy pojazd nowy oraz pojazd po remoncie głównym nie jest oklejany przez 3 lata. W tym momencie te wszystkie pojazdy, które mamy do dyspozycji, jeżeli chodzi o autobusy, w zeszłym roku były wykorzystane w 90% i na nich też była reklama na szybach. Ostatnio niestety musieliśmy wstrzymać sprzedaż reklam na szybach, ponieważ powstała dyskusja wobec zalepiania wyjść bezpieczeństwa. Odpowiednie zapytanie zostało skierowane do Ministerstwa Transportu. Jeżeli dostaniemy dokładnie wykładnię badań homologacyjnych, przywracamy naklejanie reklam na autobusach. Jeżeli chodzi o monitoring, w chwili obecnej mamy 65 autobusów oraz 3 pociągi tramwajowe. Jeżeli chodzi o tramwaje, są to głównie tramwaje obsługujące linie nocne. W bieżącym roku w ramach inwestycji jest wyposażonych dodatkowych 50 autobusów, które w monitoring wnętrza, które będą głównie obsługiwały linie nocne i w tym momencie 100% komunikacji nocnej będzie, autobusy obsługujące komunikację nocną będą wyposażone w monitoring. Dlaczego zlecono reklamę na ramkach w firmie CM System? Chcę przypomnieć, że umowa z CM Systemem trwa już od 7 lat. To, że jesteśmy jedynym miastem, które nie ma żadnych drobnych ogłoszeń na wiatach przystankowych, to jest efektem tej umowy. Oprócz tego, że CM System jest zobowiązany do usuwania tych drobnych ogłoszeń na wiatach, płaci nam czynsz za każdą ramkę umieszczoną w autobusie, bez względu na to, czy ta reklama w autobusie jest, czy jej nie ma. Także myślę, że jest to współpraca dla obydwu stron. Jeżeli chodzi o odsetek kar niezapłaconych, wskaźnik ściągalności w zeszłym roku doszedł do poziomu 55%. Niestety po wprowadzeniu wyższych opłat sądowych troszeczkę nam to spadło do poziomu 42% i znowu się podnosi. To znaczy ustabilizowało się na poziomie 45%. Są to jak gdyby te wszystkie stare zaległości, na które już mamy nakaz sądowy i praktycznie mamy 10 lat na ściągnięcie tych mandatów, na które jest nakaz sądowy. I tyle myślę, że jeżeli chodzi o kar, na pewno podwyższenie mandatów poprawi jak gdyby pokrycie kosztów wpływami z opłat dodatkowych. Kolejne pytanie, automaty biletowe. Myślę, że temat wraca co pewien czas. Jest jak gdyby przygotowany plan. Chcę przypomnieć, że wyposażenie wszystkich pojazdów, my jak gdyby przyjęliśmy opcję wprowadzenia automatów mobilnych, czyli automatów w pojazdach. Nasze doświadczenia z automatami stacjonarnymi, które były zamontowane przy dworcu PKS, pokazują, że koszty utrzymania tych automatów byłyby to po prostu zbyt duże. Bezpieczeństwo zarówno gotówki, jak i samego automatu w pojazdach jest znacznie większe. Aczkolwiek cały program to jest około wydatek 20-25 milionów złotych. Myśmy robili próby jeszcze, chcę przypomnieć, na początku 2000-2002 roku, gdzie wyposażyliśmy jeden autobus w automat, ale nie ma to sensu. Po prostu pasażer musi wiedzieć, że w każdym pojeździe jest automat. W przeciwnym razie on zawsze się będzie bronił, że a nie wiedział, bo myślał, że podjedzie autobus z automatem. Co do Krakowa, chcę przypomnieć, że Kraków uzyskał dofinansowanie w ramach programu budowy automatów w punktach aglomeracyjnych i było to finansowane ze sporu 1.6, na które my tak do końca nie mieliśmy szans. Myślę, że tutaj nasze doświadczenia też to pokazują. Natomiast projekt krakowski obejmuje, chcę powiedzieć, tylko i wyłącznie chyba 20 czy 30 automatów, także nie spełnia to do końca, myślę, że oczekiwań poznaniaków. Jeżeli chodzi o kontrolę szybkości, na Puławskiego mamy ograniczenie do 20 km na godzinę związaną ze stanem torowiska. Takich punktów niestety w Poznaniu mamy ponad 30 i jak gdyby sukcesywnie te wszystkie punkty są sprawdzane. Jeżeli jakikolwiek motorniczy jest łapany na takim przewinieniu, są nakładane na niego kary dyscyplinarne. Zasady przewożenia rowerów. Jest to nowość wprowadzona poprawionym regulaminem od 18 kwietnia 2007 roku. Chcę przypomnieć, że od wielu lat zarówno miasto, jak i przewoźnik byli atakowani, że niby nie można wziąć rowerów. Myśmy tutaj, pan prezydent zatwierdzając regulamin przewozów, postawił trzy warunki na przewóz rowerów. Po pierwsze, rower musi być uszkodzony i uniemożliwiający dalszą jazdę. Ewentualnie musi nastąpić załamanie pogody. I trzeci element, jeżeli jest zatłoczenie w pojeździe, gdzie rower mógłby stanowić zagrożenie dla innych pasażerów, kierowca ma prawo odmówić przewozu roweru. I te wszystkie trzy elementy są wpisane w regulamin przewozów. Dodatkowo za przewóz roweru trzeba zapłacić. Jeżeli chodzi o rozbudowę zajezdni autobusowej na Mogileńskiej, te grunty zostały kupione kilka lat temu. Na dzień dzisiejszy planuje się tam po prostu powiększenie placów postojowych. Chcę przypomnieć, że jeszcze pod koniec lat 90. mieliśmy 3 zajezdnie autobusowe, teraz mamy 2 i po prostu istnieje konieczność jak gdyby wykorzystania pomieszczenia tego całego taboru w tych 2 zajezdniach, które mamy. Chcę powiedzieć, że zajezdnia na Kacze jest już wykorzystana maksymalnie. Tam już nie możemy wprowadzić żadnego dodatkowego autobusu i rozbudowa placów postojowych na miejscu, gdzie kiedyś było dzikie wysypisko śmieci i różnego rodzaju gruzowiska, po prostu będzie miejscami, w których będą stały autobusy w nocy. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pytanie dodatkowe zgłosił aż 2 radnych. Rozumiem, że pan dyrektor odpowiadał pakietowo na kilka pytań, tak?
Tak, co?
Pan odpowiadał na pakietowo na kilka pytań. Złożonych przez...
Cały pakiet.
Jasne. W takim razie po pierwszemu oddaję głos panu radnemu Przemysławowi Markowskiemu. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie dyrektorze, jestem zdumiony tymi odpowiedziami. Powiem tak, jeżeli chodzi o reklamy, te tak zwane buzzboardy, czyli foliowe, jeżeli one rzeczywiście nie odpowiadają standardom bezpieczeństwa, to moje pytanie brzmi, czy te reklamy zostały zdjęte, czy też nie są teraz wożone, w cudzysłowie oczywiście, przez wszystkie autobusy. Ja wiem, że tramwaje i autobusy są oklejone, tylko nie wszystkie, więc ten wzgląd bezpieczeństwa chyba tutaj jest niezbyt trafionym argumentem. Druga sprawa, ramki. Te ramki wewnątrz pojazdów, one sprzedawały się zawsze jak świeże bułki, więc jeżeli AMS jeszcze na tym zarabia, to po co nam pośrednik, jeżeli wiemy, że to zawsze schodzi? To zawsze budzi jakieś podejrzenia, niezdrowe emocje wśród mieszkańców. I trzecia sprawa, Mogileńska. Tam się buduje teraz budynki na, myślę, kilka tysięcy, a na pewno na kilkaset osób. mieszkają mieszkańcy w domkach też na Mogileńskiej, także...
Przypominamy, że mamy na pytanie dodatkowe jedną minutę i nim oddam głos panu radnemu Szynkowskiemu, bardzo proszę, żeby pan radny Markowski się wylogował z drugiego pytania, bo drugiego już nie można zadawać.
Ja w ogóle chciałbym zwrócić uwagę, że pan radny polemizował z odpowiedzią. Ja nie bardzo wiem, jak mam się w tej chwili w odpowiedzi na zapytania ustosunkować do polemiki. Na ostatnie pytanie, które usłyszałem, czy to jest zgodne ze standardami, żeby w mieście znajdowała się zajezdnia autobusowa, odpowiem, że to jest zgodne ze standardami, jeśli w tym zakresie są przestrzegane stosowne przepisy prawa budowlanego.
Dziękuję. Jeszcze pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk, bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja odnośnie przestrzegania prędkości, ograniczenia prędkości na ulicy Pułaskiego, bo tam tramwaje, nie wiedziałem, że tam jest ograniczenie do 20, aż tam tramwaje notorycznie jeżdżą zdecydowanie szybciej na tej ulicy, panie dyrektorze. I takie ogólne zapewnienie, że w tych 30 punktach, między innymi w tym na ulicy Pułaskiego, prowadzi się kontrolę, dla mnie to jest troszkę za mało. W związku z tym rozumiem, że to był za krótki czas, żeby można było bardziej szczegółowe odpowiedzi udzielić, ale ja prosiłbym, jeżeli jest taka możliwość, o udzielenie mi na piśmie odpowiedzi, ile takich kontroli było, załóżmy, w okresie ostatniego miesiąca przeprowadzanych i ile razy przekroczenie prędkości zostało w tym miejscu wykazane. To oczywiście na piśmie, bo rozumiem, że na to potrzeba czasu. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. W tym momencie oddaję prowadzenie sesji panu przewodniczącemu Grzegorzowi Ganowiczowi. I proszę pana prezydenta o kolejne odpowiedzi.
Jeśli można, panie przewodniczący, ja bym poprosił w tej chwili, jeśli jest ktoś z zarządu, z Wydziału Architektury odpowiedzi, tu by było kilka pytań dotyczących spraw postępowań zgodnych z decyzjami o warunkach zabudowy. Bardzo proszę.
Danuta Nowotna, Wydział Urbanistyki i Architektury. Pytanie dotyczące było Maratońskiej. Jakiego rodzaju decyzje były tam wydawane? Więc na nieruchomość znajdującą się pomiędzy multikinem, o ile to o nią chodzi, a AWF-em, została wydana decyzja na zabudowę apartamentową. I na część tych obiektów już jest wydane pozwolenie na budowę. O innych no w tej chwili mi nie wiadomo, żeby wydział prowadził postępowanie.
Przepraszam, mam wrażenie, że pani radnej chodziło bardziej nie o Maratońską, tylko o Stadion Warty, mówiąc już tak bardziej
na teren
bezpośrednio.
Warty żadnych decyzji na teren stadionu nie wydawaliśmy.
Ja skądinąd wiem, że rzeczywiście postępowanie w tej chwili jest chyba w toku, ponieważ okres zawieszenia tej decyzji pierwotnej już się skończył i powinno być wszczęte w tej chwili postępowanie. Nie umiem oczywiście odpowiedzieć, na jakim etapie. Mam nadzieję, że wydział wszczął to postępowanie.
Możliwe, że wznowienie nastąpiło.
Natomiast mam wrażenie również przed paru dni z panem dyrektorem, że żadna decyzja w tym zakresie nie została dotychczas wydana.
Nie została, na pewno. Żadnej decyzji administracyjnej nie wydaliśmy, oprócz tej, o której wspomniałam. Na osiedlu Tysiąclecia budynek wielorodzinny została wydana decyzja o warunkach zabudowy, która została zaskarżona przez spółdzielnię mieszkaniową i znajduje się w drugiej instancji ta decyzja. Jest rozpatrywana przez samorządowe kolegium odwoławcze. Nie ma żadnej decyzji z tej instancji. Wielkość gospodarstwa rolnego średniego w gminie Poznań wynosi 6,66 hektara. Jeżeli o to chodzi. I to, jeżeli chodzi o tą szkołę hotelarstwa i gastronomii, sprawia to pewien problem, ponieważ to te szkoły tam funkcjonują od wielu lat i nawet trudno nam je zidentyfikować, z jakich lat miałyby to być decyzje. Możemy spróbować poszukać w archiwum tych decyzji, bo myślę, że to dotyczy jakichś 15 lat wstecz.
Panu radnemu chodziło o jakieś decyzje, które w tej chwili były wydawane, a nie w przeszłości?
W tej chwili nie wydawaliśmy.
Ale najpierw pytanie uzupełniające pani radna Pałuszek do poprzedniej odpowiedzi. Tak?
Panie prezydencie, rzeczywiście dokładnie chodziło mi o to, co pan prezydent zauważył, a ponieważ nie było to sprawdzane pod kątem właśnie takiego mojego pytania, bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi pisemnej, która pewnie się potwierdzi z tym, co już wstępnie pan prezydent powiedział, ale upewnijmy się, czy rzeczywiście nic nie zapadło i albo ewentualnie co. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w tym roku rozbudowuje się, buduje przy Nieszawskiej nowe obiekty, a więc pozwolenie na budowę zostało najprawdopodobniej wydane w roku zeszłym, czyli to jest kwestia roku. I chciałem się tylko dowiedzieć, czy po prostu wydając te warunki napisano coś w warunkach, a potem w pozwoleniu o parkingu dla tej szkoły, bo jeżeli szkoła się rozbudowuje, a dzisiaj już nie ma gdzie postawić samochodów, dojdzie tam Politechnika, no to gdzie te samochody będą stały? W związku z tym, czy wydając te decyzje zostało nakazane dla tej szkoły wybudowanie na przykład garażu podziemnego, no bo w tej chwili to już nie ma gdzie tam stanąć.
Odpowiemy pisemnie panu radnemu na to pytanie.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Bym poprosił w tej chwili chyba pana dyrektora Szczepanowskiego. W sprawach były kilka pytań dotyczących ochrony środowiska, między innymi o prysków na Meszki.
A pani radna w jakiej sprawie teraz jeszcze? Pani radnej Pałuszek umknęła odpowiedź na pytanie, w związku z tym proszę udzielić jej głosu.
Przewodniczący, wydaje mi się, że chyba jednak nie była udzielona odpowiedź na pytanie dotyczące ulicy Wspólnej.
Ale myśmy jeszcze nie zakończyli odpowiedzi na wszystkie
ale
pytania.
Ale słyszę właśnie, że przechodzimy do pakietu odnośnie ochrony środowiska, a tutaj pani dyrektor z Wydziału Urbanistyki jest jak gdyby chyba właściwa, więc reaguję, żeby nie być pominiętą. Dziękuję.
Czy możemy w tej chwili odpowiedzieć na pytanie pani radnej Pałuszek?
Na wszystkie pytania, na które nie udzieliliśmy odpowiedzi, udzielimy odpowiedzi pisemnej. Przez 40 minut niestety nie udało się, tak?
Bardzo proszę.
Bardzo bym prosił pana dyrektora Szczepanowskiego.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Prezydencie. Oczywiście temat Meszek jest tematem z gatunku bardziej uciążliwych, aniżeli stwarzających zagrożenie. I tutaj traktuję je to troszeczkę anegdotycznie. Szanowni Państwo, proszę również moją odpowiedź potraktować może nie anegdotycznie, ale w formie przybliżenia zagadnienia. Otóż z całą stanowczością muszę powiedzieć, że problem Meszek pojawił się w Polsce w momencie, kiedy jakość wody uległa poprawie. Larwy Meszek żyją w wodzie i żyją tylko i wyłącznie w wodach czystych, dobrze natlenionych, niezanieczyszczonych. Siłą rzeczy w momencie, kiedy się jakość wód w Polsce poprawiła, ilość tych owadów znacznie wzrosła i będzie rosła tak długo, jak długo będzie stan czystości wód się poprawiał. Czyli inaczej mówiąc, zwalczanie owadów dorosłych nie ma żadnego sensu i nie ma żadnej określonej możliwości zwalczania owadów dorosłych. Można zwalczać tylko i wyłącznie postacie larwalne, czyli te, które żyją w wodach. Ale doświadczenia polskie i nie tylko polskie potwierdzają, że próba zwalczania larw tych owadów w wodach powoduje więcej szkód przyrodniczych, aniżeli jest to warte, aniżeli są efekty niekąsania, że tak użyję cudzysłowa, znajdywane. Siłą rzeczy możemy się do tego albo przyzwyczaić, albo się możemy do tego nie przyzwyczaić. Tylko i wyłącznie są preferowane, i to nie tylko w Polsce, środki indywidualnej ochrony, jeżeli oczywiście, że sprawa nabiera innego wymiaru w momencie, kiedy ktoś jest uczulony na ten jad, to wtedy sprawa jest naprawdę poważniejsza. Ale dla normalnego człowieka to jest sprawa wyłącznie pewnego dyskomfortu mniejszego czy większego. A tak jak mówię, próba degradacji środowiska tylko i wyłącznie dlatego, że się poprawiło jego jakość, no, jest troszeczkę kontrowersyjna. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, chociaż tak powiem, też mam trudności, żeby się przyzwyczaić. No ale być może rzeczywiście nie pozostaje nic innego. Proszę Państwa, czy ktoś jest również w stanie odpowiedzieć na to pytanie z Państwa dyrektorów dotyczące sarn na cmentarzu? Rozumiem, że na to też w takim razie...
Na to pytanie odpowiemy na piśmie.
Dobrze, dziękuję bardzo. Tak też myślałem. Proszę Państwa, jeśli chodzi o wjazd w okolice Starego Rynku, Ja już wydałem polecenia, żeby przygotować takie słupki, które można byłoby chować dla tych służb, które muszą wjeżdżać. Myślę, że ta sprawa zostanie rozwiązana, zresztą także w paru innych miejscach w Poznaniu. Proszę Państwa, myślę, że na pozostałe pytania odpowiemy na piśmie w normalnym trybie, jak to jest przewidywane. Nie byliśmy w stanie przygotować na dzisiejszą sesję odpowiedzi.
Ale jeszcze Pani Radna Katarzyna Kretkowska.
Ja tylko mam, może mi odpowiedź umknęła, może była udzielona. Ja pytałam o dwie ulice na Smochowicach. Ta sprawa ciągnie się 10 lat.
Ale Pani Radna, Pan Prezydent...
Czy naprawdę nie można udzielić odpowiedzi, kiedy zostanie udzielona odpowiedź, dlaczego nie została przez 10 lat? Czy to musi być na piśmie, nie można w tej chwili odpowiedzieć?
Znaczy ja myślę, że to pytanie
nie można dzisiaj odpowiedzieć. Ja dzisiaj nawet nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy to rzeczywiście przez 10 lat nikt nie udzieli odpowiedzi. Muszę to najpierw zostać sprawdzone, jakie odpowiedzi zostały mieszkańcom w tej sprawie udzielane, kiedy i dopiero wtedy będzie można udzielić Pani Radnej takiej odpowiedzi.
Przypominam, że 40 minut było na przygotowanie odpowiedzi na wszystkie dzisiaj zadane pytania, a Pan Prezydent powiedział, że wszystkie te, na które nie padły dzisiaj odpowiedzi, będą miały odpowiedź pisemną i myślę, że to pytanie również będzie ujęte w tej liczbie. Tu słyszę pytanie, w jakim terminie nastąpi ta odpowiedź. Panie Prezydencie.
Państwo, w terminie niezwłocznym, myślę, że na pewno nie dłużej niż w ciągu 14 dni. W takim trybie staram się odpowiadać na Państwa zapytania. Jeśli Pan Przewodniczący pozwoli, jeszcze chciałbym odpowiedzieć na, poruszyć jeden problem, to może nie będzie niestety pełna odpowiedź, dotyczący budowy lodowiska w Parku Kasprowicza. A mnie w tej chwili jest to problem do podjęcia decyzji, dlatego że rozpoczęcie projektu inwestycyjnego zgodnie z tą dokumentacją, która jest w tej chwili przygotowana, uniemożliwi zagospodarowanie całego kompleksu Parku Kasprowicza zgodnie z rozstrzygniętym konkursem. Inaczej mówiąc, całe założenie, które uległo u podstaw tego konkursu, nie mogłoby być realizowane. I w tej chwili należy dokonać wyboru. My jesteśmy jeszcze w trakcie analiz, czy jest możliwość realizacji tego lodowiska w innym miejscu, czy odstąpimy od realizacji lodowiska, czy jednak podejmiemy w Parku Kasprowicza, rezygnując wtedy z rozstrzygnięcia konkursowego i z proponowanych tam rozwiązań. Wydaje mi się osobiście, że przyjęte rozwiązania w wyniku konkursu są bardzo atrakcyjne dla Poznania i szkoda byłoby mi, aby rozpoczęta inwestycja przekreśliła tę możliwość. Ale jak powiedziałem, to jeszcze wymaga pewnych rozważań. Myślę, że w najbliższych dniach będą podjęte decyzje. Także szukamy alternatywnego rozwiązania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. W związku z tym Pan Przemysław Markowski, pytanie uzupełniające.
Dziękuję Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie, mam pytanie, czy budowa tego lodowiska jest zgodna z obecnie obowiązującym planem dla tego terenu i czy ewentualnie budowa tych wieżowców, chyba 16-piętrowych, też jest zgodna z obecnie obowiązującym planem? Dziękuję.
Na tym obszarze nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.
Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy, odpowiadam, nie mogą Państwo zadać pytania, ponieważ zgodnie z zapisem ordynacji proceduralnej nad udzielonymi odpowiedziami nie prowadzi się debaty. Jedynie osoba zadająca pytanie ma prawo do pytania uzupełniającego. To proszę taki przygotować punkt do porządku obrad, dyskusję na ten temat, ale... Przypominam, że porządek obrad na najbliższą sesję musi być podpisany do najbliższego piątku. Pani Radna Katarzyna Kretkowska, pytanie uzupełniające.
Czy Pan Prezydent mógłby udzielić odpowiedzi na ostatnie pytanie, bo odpowiedź, że nie ma planu zagospodarowania, nie jest odpowiedzią na pytanie, które było zadane. Bo jeszcze jest coś takiego jak studium, które mogło lub nie mogło nie przewidywać tych
bloków. Ale pytanie dotyczyło zgodności z planem, którego nie ma, w związku z tym.
Ale pytanie dotyczyło zgodności z prawem lokalnym
z planem zagospodarowania przestrzennego. Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy punkt 22 porządku obrad. Zamykam ten punkt i ogłaszam przerwę do godziny 15.